Czeka nas pierwszy i drugi dzień listopada, takie dni, kiedy częściej może myślimy i rozmawiamy o cmentarzach. Nie chcę właśnie specjalnie powiedzieć o śmierci, o odchodzeniu. I tak sobie pomyślałam, że o ile jeszcze w Polsce ta tradycja nawiedzania cmentarzy, chodzenia, spotykania się jest żywa, to w języku może jest trochę tak, że nie nazywamy tego tak wprost, prawda? Rzadko, szczególnie w stosunku do dzieci czy do młodzieży, mówimy tak, ktoś umarł, zakończyło się jego życie. Staramy się używać takich miękkich słów dookoła, o odejściu na przykład mówimy, o pożegnaniu, nawet w odniesieniu do zwierząt słyszę, że mówimy nie, że pies zdechł, tylko odszedł nasz wieloletni przyjaciel. O czym to nam mówi?
No ale proszę zobaczyć, że nawet pani się zawahała przed użyciem słowa śmierć i mówiła o cmentarzach. I ja myślę, że to mówi o takim naszym bardzo, bardzo pierwotnym lęku przed śmiercią. Dlatego, że śmierć oznacza pewną ostateczność i oznacza taką granicę, za którą jak już ona się wydarzy, to już nie możemy się cofnąć. I teraz w naszym kręgu kulturowym śmierć jest właściwie sprowadzana do takiej śmierci biologicznej, prawda, że ktoś bliski umiera. Teraz coraz częściej do bliskich członków rodziny zaliczamy też zwierzęta, ale tak głównie bazowo dotyczy to ludzi. Natomiast w ogóle w naszym kręgu kulturowym nie ma takiego myślenia o żałobie na przykład, czy o końcu w stosunku do innych rzeczy. Tymczasem są kultury, w których w ogóle mówi się o tym, że właściwie taka żałoba, czy taki stan przeżywania pewnego końca pojawi się po właściwie w wielu doświadczeniach, na przykład rozwodzie. Ale wróćmy do tego tematu, który wiąże się z 1 listopada. Kultura tak to wymyśliła i we wszystkich żywych kulturach świata musi być rytuał związany z pożegnaniem najbliższych. I teraz proszę zobaczcie Państwo, jak my bardzo bojąc się dotknąć tego bolesnego w nas miejsca, takiej ostateczności, omijamy to. Prawda? Czyli na przykład mówimy o tym, że idziemy na cmentarz, albo rozmawiamy o tym, jak się ubierzemy, albo czy kupimy te tam miodziki jakieś przed cmentarzem, czy ktoś kupił świeczki. Natomiast bardzo trudno nam jest mówić wprost o tym, że idziemy uszanować kogoś, kto był jakoś dla nas ważny. Dlaczego nam o tym tak trudno mówić? Dlatego, że rozmowa o tym, że ukochany dziadek czy babcia kolejny rok nasz świat jest bez nich, przypomina nam o nieuchronności też naszego losu, prawda? Ten taki nurt tanatosa, czyli nurt śmierci, jest czymś, co my cały czas od siebie odsuwamy. I paradoksalnie, im bardziej to odsuwamy, tym bardziej ten temat nas dopada w różnych trudnych momentach. A tymczasem język jest tak skonstruowany, że gdybyśmy o tym potrafili mówić, nawet ten jeden dzień w roku, wspominać nie tylko jakby te konkretne osoby, które od nas odeszły, ale w ogóle temat śmierci, takiej nieuchronności tego, co się wydarza, to wtedy język ma taką funkcję oswajania. Ja myślę, że z dużym prawdopodobieństwem, gdybyśmy o tym potrafili porozmawiać, to później zrobiłoby się lekko, w takim sensie, że no ten temat by został nazwany, w związku z tym przestałby być ważny. Tymczasem bardzo lubię ten cytat, że bardzo trudno nam nie dotykać tego, o czym się milczy, prawda? Że to, o czym my milczymy, to, co pomijamy słowem, jakoś w nas się odzywa na różne sposoby. Więc ja bym jednak Państwa zachęcała do tego, szczególnie w rozmowach z dziećmi naszymi, żeby mówić o tym, że umieranie jest częścią życia i że nazywanie tego trudnego stanu, tego też przygotowywanie na przykład naszych dzieci do tego, że nie wiem, babcia czy dziadek już ma sporo lat, pomaga im to oswoić. Ja tutaj bardzo wyraźnie chciałabym powiedzieć o takiej metaforze, która często też się pojawia w bajkach, książeczkach dla dzieci, a która psychologicznie jest bardzo niebezpieczna. Mianowicie często dorośli w takiej dobrej wierze mówią, szczególnie do małych dzieci, że na przykład dziaduś zasnął. Sen jako taka metafora śmierci. Tymczasem pamiętajmy, że dzieciaki 3-4-5-letnie nie czytają metafory. To myślenie abstrakcyjne dopiero się tworzy. W związku z tym później, to znany przypadek taki w literaturze przedmiotu, jedno z dzieci bało się zasnąć, że się nie obudzi tak jak dziadek. Albo metafora dziadek tylko zasnął oznacza, że on jeszcze tu wróci. No nie. No właśnie istotą śmierci jest to, że ten ktoś tutaj nie wróci. Może wrócić we wspomnieniach, może wrócić w czasie naszych rozmów, natomiast fizycznie nie wróci. I teraz dopiero nazywając te rzeczy, mimo że przez moment dzieciom będzie trudniej, ale równocześnie język dotyka tego, jak działa świat i później one się lepiej jakby potrafią w tym świecie rozpoznać, orientować. A Thanatos, podobnie jak Eros, jest po prostu naszym częścią naszego życia.
Zresztą w psychologii jest taka tendencja wychowanie do straty. Straty bardzo, bardzo różnorodnie rozumianej. Nie tylko do tego, że wszystko nam się w życiu uda, ale że coś się właśnie zakończy, więc może listopad jest dobrym też momentem, żeby o tym pomyśleć.
Tak, ale tutaj też musimy być bardzo uważni, jak rozróżnić narrację, która przygotowuje dziecko do straty albo do tego, że nie wszystko się udaje, od takiej narracji lękowej, która straszy dziecko. Tutaj bardzo wyraźnie wydaje mi się ważne, żebyśmy rozpoznali w sobie, gdzie jest coś, co budzi lęk, a gdzie jest coś, co łapie istotę sprawy i pomaga oswoić rzeczywistość.
Bardzo dziękuję dr Małgorzata Majewska, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.